będziemy mówili też, jak to dotyczy sfery stworzenia. I będziemy również mówić o trzech rodzajach śmierci, które spowodował grzech. Później Marcin przejdzie dalej i będzie kolejne konsekwencje omawiał. Więc pierwsze konsekwencje są to konsekwencje osobiste. Jest to po pierwsze gorzkie rozczarowanie. Szatan skusił Ewę tym, że stanie się jak Bóg. Że będzie tym człowiekiem, który będzie znał dobro i zło. I grzech zawsze obiecuje nam wielkie korzyści. Oferuje przyjemność, zadowolenie. Można powiedzieć, że grzech jest tak jakby karta kredytowa. Dzisiaj kupujesz, a zapłacisz później. Jest wielkie zadowolenie, ale później się mierzysz z zapłatą tego, z konsekwencjami. Szatan zachęcał Ewę do nieposłuszeństwa Bogu, mówiąc, że otworzą się jej oczy na dobro i zło, że będzie tak jak Bóg. I że tym samym właśnie będzie jak sam Pan Bóg. Zamiast oczekiwanej korzyści, zamiast tego, czego ona oczekiwała i myślała, że się stanie, że będzie tak jak Bóg, będzie być może potężna jak Bóg, mądra jak Bóg, to zamiast tej oczekiwanej korzyści Adama i Ewę spotkało tylko rozczarowanie. Rozczarowanie i wstyd. Zaczęli się ukrywać przed Bogiem. Zaczęli wstydzić się jeden przed drugim. Kiedy otworzyły im się oczy, zaraz spostrzegli, że są nadzy. Zaczęli się wstydzić tego, kim są. Skończyła się ich czystość i skończyła się ich niewinność. Grzech obiecał im, że będą jak Bóg. Diabeł skusił ich tym, że będą jak Bóg, ale gorzko się rozczarowali. Coś pięknego się skończyło. Skończyła się czystość i niewinność. Po drugie, kolejną osobistą konsekwencją grzechu jest wina. Ich grzech spowodował świadomość ich winy. Gdy Stwórca przyszedł, żeby się z nimi spotkać, kiedy przechadzał się po ogrodzie i wołał: Adamie, gdzie jesteś? To oni się poukrywali. Nie chcieli spotkać się z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że ciążyła na nich wina. Wiedzieli, że zrobili coś nie tak, że byli nieposłuszni Panu Bogu. Jego świętość, to kim jest Bóg, podkreślało ich winę. Więc nie mogli stać przed świętym Bogiem, dlatego że tym bardziej czuli się z tym źle, tym bardziej czuli się winni. I to jest aktualne do tej pory. Czytamy w trzecim rozdziale Jana, że ludzie nie przychodzą do światłości. Dlaczego nie przychodzą do światłości? Bo bardziej umiłowali ciemność, żeby się nie okazało, że ich uczynki są złe. Dlatego nie przychodzą, bo światłość, Bóg, Boża świętość, Boża sprawiedliwość świadczy o ich winie. Dlatego ukrywają się. Dlatego Adam ukrywał się wraz z Ewą. Adam zrzucił winę na Boga. Od tego momentu zaczęło się zrzucanie winy. Adam zrzuca właściwie winę na Boga, mówiąc: kobieta, którą ty mi dałeś, dała mi ten owoc. Więc nawet nie zrzuca winy na Ewę, ale bardziej zrzuca winę na Boga. No dałeś mi tą kobietę, no i co się stało? Ewa zaś rzuca winę na węża. No a wąż już nie miał na kogo. I od tamtej chwili wina, poczucie grzechu jest stałym towarzyszem człowieka. Każdy człowiek ma świadomość grzechu. Każdy człowiek ma poczucie winy, które w mniejszym czy większym stopniu może być później stłumione przez nasze zdeprawowane sumienie. Więc to są osobiste konsekwencje. Gorzko się rozczarujemy, kiedy zgrzeszymy. I stale towarzyszy nam wina. Świadomość tego, że jesteśmy grzesznikami. Wpływ upadku na relacje. Człowiek został stworzony do relacji z Bogiem, do relacji z innymi ludźmi, do relacji z resztą stworzenia. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, na Jego podobieństwo i tak jak już mówiliśmy wcześniej, Bóg jest w trzech osobach i to wskazuje nam na relację, jaka między tymi trzema osobami zachodzi. I człowiek, jako stworzony na obraz Boga, jest również relacyjny. Ma społeczność z innymi ludźmi. Został stworzony do społeczności z Bogiem. Ale te wszystkie trzy relacje zostały uszkodzone, zniszczone, zniekształcone przez upadek, przez grzech. Relacja z Bogiem. Po pierwsze, grzech sprowadził na człowieka Boży gniew. To się zmieniło w tej relacji. Wcześniej Adam chodził po ogrodzie z Panem Bogiem, rozmawiali. Nie było żadnych barier między człowiekiem a Bogiem, ale grzech sprowadził Boży gniew na człowieka. Rzymian, 1 rozdział, 18 werset. Kilka fragmentów czytać. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. 2 rozdział, 5 werset. Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego. W Kolosan 3, w 3 rozdziale również czytamy podobne słowa, 5 i 6 werset. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. Każdy grzech sprowadza na człowieka Boży gniew. Efezjan 5 rozdział, 6 werset. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Wyżej są wymienione grzechy. W psalmie 7, w wersecie 11 czytamy słowa, które nie podobają się człowiekowi, no ale Pismo wyraźnie o tym mówi. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. To powoduje grzech. Niszczy relacje człowieka z Bogiem, sprowadzając Boży gniew na człowieka. W Nahuma też możecie przeczytać w 1 rozdziale, to samo jest powiedziane, że grzech powoduje, sprowadza Boży gniew na człowieka. Nie tylko gniew, Bóg nie tylko się gniewa z pozoru, Bóg nie tylko gniewa się teoretycznie, ale Jego gniew jest objawiony w Jego karze. Bóg, grzech sprowadza Bożą karę. W Mateusza 25 rozdziale, 46 wersecie o tym czytamy. 25 rozdział, 46. Pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Ci, którzy nie byli posłuszni Bogu, ci, którzy nie karmili tych, którzy potrzebowali tego, ci, których Bóg osądzi i znajdzie ich niesprawiedliwymi, grzesznymi, pójdą na męki wieczne. To jest Bożą karę. W Rzymian 6 rozdziale czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie, żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Więc grzech sprowadza Bożą karę. W Izajasza 13 rozdziale, 11 wersecie o tym również czytamy. 13 rozdział, 11 werset. I ukaże świat za jego zło i niegodziwych za ich nieprawość. Położę kres pysze zuchwałych i poniżę wyniosłość okrutników. I 66 rozdział, ostatni rozdział Księgi Izajasza, również opisuje nam to, co się stanie z ludźmi, którzy nie zostali odkupieni. 66 od 15 do 18. Oto bowiem Pan przyjdzie w ogniu, a Jego rydwany będą jak wicher, by wylać zapalczywość swego gniewu i ukazać swoją grozę w płomieniu ognia. Gdyż Pan będzie sądził ogniem i mieczem wszelkie ciało, a wielu będzie pobitych przez Pana. A ci, którzy się uświęcają i oczyszczają w środku ogrodów, jeden za drugim, którzy jedzą mięso wieprzowe oraz inną obrzydliwość, a także myszy, wszyscy razem zginą, mówi Pan. Ja znam bowiem ich uczynki i myśli. I przyjdzie czas, że zgromadzę wszystkie narody i języki, a one przyjdą i ujrzą moją chwałę. Relacja między Bogiem a człowiekiem jest zniszczona, dlatego że grzech sprowadza Boży gniew na człowieka i sprowadza Bożą karę. Postanowione człowiekowi jest raz umrzeć, a potem sąd. Z powodu grzechu jesteśmy w stanie wrogości i nieprzyjaźni z Bogiem. Nie ma już relacji, nie ma takiej społeczności jak w ogrodzie Eden, gdzie Bóg z Adamem i Ewą przechadzali się po ogrodzie, zostali wypędzeni z ogrodu Eden. Bóg postawił cheruba z mieczem, żeby chronił wejścia do tego ogrodu. Z powodu grzechu jesteśmy w stanie wrogości i nieprzyjaźni z Bogiem. Przeczytajmy z psalmu 5, 5 psalm, 5 i 6 werset. Głupcy nie ostoją się przed Twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. Pan brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym. To jest skutek grzechu. Jesteśmy w stanie wrogości i nieprzyjaźni z Bogiem. Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. Pan brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym. Psalm 21, od 8 do 13 wersetu. Twoja ręka znajdzie wszystkich Twoich wrogów. Twoja prawica dosięgnie wszystkich, którzy Cię nienawidzą. Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie Twego gniewu. Pan w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi. Wytraci z ziemi ich ród, a ich potomstwo spośród synów ludzkich. Bo zamierzali zło przeciwko Tobie, uknuli spisek, którego nie mogli wykonać. Dlatego ich zmusisz do ucieczki. Strzały na Twojej cięciwie wymierzysz w ich twarze. Powstań, Panie, w swojej mocy. Będziemy śpiewać i wysławiać Twą potęgę. Tak samo czytamy w Rzymian 8 rozdziale, że ci, którzy są w ciele, Bogu nie mogą się podobać, gdy zamysł ciała jest wrogi. Jest wrogi Bogu. W Kolosan, w Jakuba 4 rozdziale, 4 wersecie Jakub napomina nas i mówi: czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią wobec Boga? Więc z powodu grzechu grzech sprowadza Boży gniew na człowieka. Grzech sprowadza Bożą karę. I jesteśmy w stanie wrogości i nieprzyjaźni z Bogiem. Byliśmy bliscy w ogrodzie przed upadkiem. Adam był blisko i Ewa z Panem Bogiem. Ale z powodu grzechu jesteśmy w stanie wrogości i nienawiści i nieprzyjaźni. Więc tak wpłynął upadek na relacje z Bogiem. Jak wpłynął na relacje międzyludzkie? W pierwszej Mojżeszowej, 3 rozdziale, 16 wersecie, kiedy Bóg mówi o przekleństwie, które spowodował grzech, mówi do kobiety: wielce pomnożę Twoje cierpienia i Twoje poczęcia. W bólu będziesz rodzić dzieci. Jak wpłynął na relacje międzyludzkie? Została utrudniona prokreacja. Zostało utrudnione to, do czego Bóg powołał człowieka, żeby się rozmnażali i napełniali ziemię. Dlatego mówi do kobiety: pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, a w bólu będziesz rodziła dzieci. Po drugie, są z tego powodu, z powodu grzechu występują napięcia w małżeństwie, w najbliższej relacji, jaka jest między ludźmi, mąż i żona. I w tej najbliższej relacji następuje napięcie. Jest napięcie. Kolejny, czytamy dalej, 16 werset. Twoje pragnienie będzie ku Twemu mężowi, a on będzie nad Tobą panować. Pragnienie tutaj może oznaczać fizyczne pragnienie, ale to jest mało prawdopodobne. Najprawdopodobniej odnosi się do pragnienia kontrolowania swojego męża. I porównajmy te słowo, które jest tutaj użyte, z Mojżeszowym 4 rozdziałem i 7 wersecie. 7 werset. Pan mówi do Kaina: czemu się rozgniewałeś w 6? Czemu spochmurniała Twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do Ciebie będzie jego pragnienie, a Ty będziesz nad nim panować. I tutaj pragnienie odnosi się do kontroli. Albo to grzech będzie nad Tobą kontrolował, albo Ty nad nim będziesz panował. I tutaj jest to samo słowo użyte i widzimy to, że tak w naszym świecie to wygląda. Dlatego Paweł w liście do Efezjan, kiedy zwraca się do żon i do mężów mówi: miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół, i do żon nie mówi: miłujcie swoich mężów. ale mówi, bądźcie uległymi ze względu na Pana, szanujcie ich, tak samo mężowie szanujcie swoje żony. Więc problem, jaki jest z powodu grzechu, jest taki, że człowiek chce zniszczyć to, co Bóg zaplanował. Bóg powiedział, Adam będzie głową rodziny. Mężczyzna będzie głową rodziny. Ale widzimy, że i feminizm, i inne wartości, które mamy na świecie, dążą do tego, żeby przedstawić ten porządek. To nie oznacza, że ktoś jest gorszy, lepszy, tylko mają różne role w społeczeństwie, różne odpowiedzialności. I widzimy, że z powodu grzechu wyniknął taki konflikt, który istnieje w najbliższej relacji międzyludzkiej, którym jest właśnie małżeństwo. Jak wpłynął na sferę stworzenia? Człowiek pomimo swojego grzechu nie został zwolniony z odpowiedzialności panowania nad resztą stworzenia. Widzimy to w psalmie 8, 5 do 9 wersetu, gdzie psalmista zdumiewa się nad tym i mówi, czym jest człowiek, że go tak wywyższyłeś? Czym jest, że dałeś mu wszystko, żeby panował nad całym stworzeniem? Człowiek dalej jest odpowiedzialny za panowanie nad stworzeniem, za organizowaniem tego, za troską, opieką nad stworzeniem. Ale z wynikiem grzechu człowieka jest fakt, że to stworzenie, którym miał się opiekować, nad którym miał panować, stoi w opozycji do człowieka i utrudnia mu to zadanie. W pierwszej Mojżeszowej, kiedy dalej czytamy o tym przekleństwie, Bóg mówi do Adama, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc, nie będzie z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni z twego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie i osed i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. Stworzenie, ziemia jest przeklęta. Człowiek miał nad nią panować, uprawiać, troszczyć się o nią, ale z powodu przekleństwa, z powodu grzechu wszystko jest utrudnione. Wydaje chwasty pomimo ciężkiej pracy. Zapytajcie rolnika, który uprawia swoje pole, jak często musi się tym zajmować, jak często musi pilnować, żeby chwasty nie zadusiły tego, co on zasiał. I nawet czytamy, że nawet ziemia, nad którą człowiek miał panować, ona jako wróg pochłonie człowieka. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ziemia pochłonie tego, który miał nad nią panować. Ostatni Adam, czyli Pan Jezus, czytamy o tym w 1 Koryntian 15 rozdział 45 wersecie, stąd jest to określenie. 1 Koryntian 15 rozdział 45 werset. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. To jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Więc ostatni Adam, czyli Pan Jezus, wypełni doskonale ten obowiązek wraz z tymi, którzy w Niego wierzą, królując nad ziemią. 5 rozdział objawienia, tam czytamy, że w 10 wersecie, że ci, którzy są z Nim, będą razem z Nim królować. 5 rozdział, 10 werset. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Więc tutaj widzimy, jak grzech wpłynął na relacje z Bogiem, sprowadził na nas Boży gniew, sprowadził na nas Bożą karę. Stoimy w opozycji do Boga, jesteśmy Jego wrogami, jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. Wpłynęło to na relacje międzyludzkie. Są między nami konflikty, napięcia, nawet w tej najbliższej relacji, jaką może mieć człowiek. I wpłynęło to również na całe stworzenie. Dlatego czytamy w liście do Rzymian, że całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych, aż zostanie cała ziemia również odnowiona. W Adamie mamy zniszczoną relację z Bogiem, z ludźmi, stworzeniem. W Panu Jezusie mamy odnowioną relację z Bogiem. On daje nam siłę i narzędzia do tego, żeby mieć właściwe relacje w małżeństwie z innymi ludźmi, a w przyszłości zapewni nam doskonałe panowanie nad stworzeniem. Kolejne konsekwencje grzechu to jest śmierć. I wyróżniamy trzy rodzaje śmierci. Pierwsza śmierć to jest śmierć duchowa. Bóg zapowiedział Adamowi, że kiedy weźmie z tego drzewa owoc i zje je, na pewno umrze. Adam i Ewa nie zginęli natychmiast śmiercią fizyczną. Ale natychmiast nastąpiła śmierć duchowa. Śmierć duchowa to stan oddzielenia i oddalenia się od Boga. W wyniku grzechu Adama wszyscy ludzie rodzą się duchowo martwi. Z wyjątkiem Pana Jezusa. Czytamy o tym w Efezjan, 2 rozdziale, 1 wersecie. Byliście umarli w upadkach i w grzechach. W 5 wersecie. I to wtedy, gdy byliście umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem. W Kolosan 2 rozdziale, 13 wersecie. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim ożywił. Więc kiedy mówimy o grzechu, to musimy zrozumieć, że grzech powoduje śmierć duchową. To nie jest tylko choroba. My nie potrzebujemy tylko recepty na jakiś dobry lek, który uleczy nas, ale potrzebujemy ożywienia. Z powodu grzechu jesteśmy martwi duchowo. To znaczy, nie jesteśmy zdolni, aby uczynić jakiekolwiek dobro, które będzie się podobało Bogu. Będziemy dalej o tym mówić. Ta śmierć duchowa powoduje, że człowiek jest niezdolny, aby odpowiedzieć pozytywnie na duchową prawdę. Nie tylko jest martwy dla Boga w tym sensie, że nie może uczynić nic, żeby zyskać sobie zbawienie, żeby zapracować sobie na zbawienie, ale oznacza również, że człowiek jest niezdolny, aby odpowiedzieć pozytywnie na duchową prawdę, na Ewangelię. W Rzymian 8 rozdziale, 7 i 8 wersecie, właśnie o tym czytamy. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą się podobać Bogu. W 1 Koryntian 2 rozdziale czytamy, że człowiek zmysłowy nawet nie może zrozumieć tych rzeczy, które są z ducha. Lecz cielesny człowiek, czy zmysłowy, nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek naturalny w swoim naturalnym stanie nie jest w stanie odpowiedzieć na Bożą łaskę, na Bożą Ewangelię. Nawet nie rozumie duchowych prawd. Dlaczego? Dlatego, że jest zaślepiony przez swój własny grzech, ale również przez tego, który go zaślepia. 4 rozdział 2 listu do Koryntian, 4 werset czytamy, w których Bóg tego świata, to jest diabeł, szatan, zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, która jest obrazem Boga. Kiedy mówimy o grzechu, mamy różne obrazy tego, które opisują, w jakim stanie się znajdujemy. Jednym z nich jest właśnie duchowa śmierć, kolejnym jest to duchowa ślepota. Nie możemy nawet zobaczyć Bożej łaski. Efezjan 4 rozdział również nam mówi o tej niezdolności. 17 werset i 18 do 19. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, z powodu niewiedzy, która jest w nich, z powodu zatwardziałości ich serca, oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Tak jest opis naturalnego człowieka. Dalece od życia Bożego. Przyćmiony umysł. Z powodu zatwardziałości stali się nieczuli. To nie oznacza, że człowiek nie ma naturalnej zdolności, żeby wybrać, ale z powodu grzechu jego moralna zdolność jest zniszczona. Jeśli chodzi o zrozumienie tej moralnej zdolności, to czytamy w pierwszej Mojżeszowej historię Józefa i jego braci. Czytamy o tym w 37 rozdziale, że Izrael, to znaczy Jakub, kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów, bo urodził mu się w starości i zrobił dla niego szatę wielobarwną. W 4 wersecie czytamy, że gdy jego bracia widzieli, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich jego braci, znienawidzili go i nie potrafili przyjaźnie z nim rozmawiać. I tu widzimy tą moralną niezdolność. Czy oni nie mogli powiedzieć mu miłego słowa? No mogli, to tak jest człowiek stworzony. Mogli powiedzieć, to nie byli, nie wiem, upośledzeni w tym, czy to by nie zostało zniszczone. Oni mogli zdobyć się na dobre słowo. To wynika z tych zdolności, które ma człowiek. Że może mówić, że może myśleć, może być miłym dla innych ludzi. Ale czytamy, że nie potrafili przyjaźnie z nim rozmawiać. To nie jest mowa o naturalnej zdolności, ale moralnej. Nie potrafili się zdobyć na dobre słowo. Dlaczego? Bo go nienawidzili. I podobnie jest z człowiekiem martwym duchowo. Ma naturalną zdolność, żeby wybierać i zło, i dobro, ale nie ma moralnej zdolności. Dlaczego? Bo kocha grzech, nienawidzi Boga. Tak samo jak ci bracia nienawidzili Józefa i nie potrafili, nie mogli zdobyć się na dobre słowo względem Józefa. W Jeremiasza 4 rozdziale, w 22 wersecie czytamy tak: bo mój lud jest głupi i nie zna mnie. To są dzieci niemądre i nierozumne. Są mądre w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją. Mówiliśmy o tym, że człowiek jest stworzony na obraz Boga i może być altruistą, może robić dobre rzeczy, może pomagać innym ludziom, ale kiedy ocenimy dobro z punktu widzenia Boga, to jak Bóg nazywa dobro, to człowiek nie może uczynić nic dobrego, to znaczy dobrego w oczach Bożych. My patrzymy na dobro jako coś relatywnego, że to jest dobre, to jest lepsze, to jest gorsze, to dobro się różni jedno od drugiego, ale Bóg patrzy na dobro w sensie absolutnym. Dobro w oczach Boga jest absolutem. Nie ma czegoś gorszego, lepszego. Jest po prostu dobro, to jest absolut. Więc w takim sensie czytamy, że ludzie, nawet Boży lud, którym był Izrael, czytamy, że są dziećmi niemądrymi, są nierozumni, ale są mądre. W czym są mądre? W czynieniu zła. Ale dobrze czynić nie umieją, nie potrafią. W 6 rozdziale, 10 wersecie: do kogo będę mówić i kogo ostrzega, aby usłyszeli? To jest Bóg wzywa ich do upamiętania. Oto ich uszy są nieobrzezane, także nie mogą słuchać. Oto słowo Pana uważają za hańbę i nie mają w nim upodobania. Nie mogą odpowiedzieć na Boże upomnienia, na Boże wezwania do upamiętania. Dlatego, że ich uszy są nieobrzezane, nie mogą z tego powodu słuchać i słowo Pana uważają za hańbę, nie mają w nim upodobania. Dlatego Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 8 rozdziale: dlaczego nie wierzycie moim słowom? Dlatego, że nie słuchacie, nie możecie słuchać. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według jego pożądliwości. Ludzie są niezdolni, żeby przyjąć Bożą prawdę, dlatego, że nienawidzą tej prawdy, nienawidzą Boga, ale kochają swój własny grzech. W 13 rozdziale, 23 wersecie Księgi Jeremiasza czytamy takie słowa: czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę? Albo lampart swoje pręgi? Podobnie wy, czy możecie czynić dobrze, skoro przywykliście czynić źle? Retoryczne pytanie, oczywiście, że nie. Człowiek jest niechętny, aby odpowiedzieć pozytywnie na duchową prawdę. Jest niechętny, aby przyjąć prawdę. Kiedy już prawda stoi mu przed oczami, kiedy Pan Jezus stał przed starszymi Izraela, przed faryzeuszami, udowodnił chyba w najlepszy sposób, jaki się da, że jest Synem Bożym, poprzez słowa, które mówił, poprzez cuda, które czynił, poprzez to, że wyganiał demony, panował nad całym stworzeniem, to mówi do ludzi w 5 rozdziale, w 39 wersecie mówi: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Badacie pisma, bo wierzycie, że one dadzą wam życie, a one dają świadectwo o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie. Prawda jest dana, jest pokazana, ale ludzie nie są chętni, żeby ją przyjąć. Nie chcą jej przyjąć. W 8 rozdziale podobnie to, co już mówiłem, w 43 wersecie: dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Dlaczego nie mogą? No bo kochają to kłamstwo, które im szatan wmawiał. Nienawidzą tego, to ich oskarża. Ludzie umiłowali bardziej ciemność niż światłość. Dlatego nie mogą tego słuchać. W psalmie podobnie jest 81 psalm, 11 werset, już nie będę tego czytał, bo bardzo dużo czasu nam to zajmie, ale macie fragmenty, które mówią nam o tym, że człowiek nie jest niezdolny, aby odpowiedzieć na duchową prawdę. Jest niechętny, nie chce przyjąć tej Bożej prawdy. Nie tylko niezdolny, ale sam z siebie nie chce przyjąć tej prawdy. A powodem tego jest to, że kocha swój grzech. Przeczytam z Jeremiasza tylko fragmenty. Księga Jeremiasza w doskonały sposób obrazuje nam nasz grzech i naszą grzeszną naturę, także polecam czytać tą księgę. 14 rozdział, 10 werset. Tak mówi Pan o tym ludzie. Tak kochają błądzić, swoich nóg nie powstrzymają, dlatego Pan nie ma w nich upodobania. Teraz wspomina ich nieprawość i nawiedza ich za ich grzechy. Kochają błądzić. 11 rozdział, 15 werset. Cóż chce moja umiłowana w moim domu, skoro bez wstydu dopuściła się sprośności z wieloma, a ofiary święte odeszły od ciebie? Radujesz się, gdy czynisz zło. 5 rozdział, 31 werset. Prorocy kłamliwie prorokują i kapłani panują przez ich ręce, a mój lud to kocha. Cóż uczynicie, kiedy nadejdzie koniec? Fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele mówią brednie, zwodzą was. Ale was to łechta. Kochacie to, co robią. Tak mówi Bóg o swoim ludzie. Więc mamy śmierć duchową, która objawia się w tym, że człowiek jest niezdolny, by przyjąć Bożą prawdę i nie chce tej prawdy przyjąć. Jest niezdolny i nie chce tej prawdy przyjąć. Z powodu tego, że kocha swój własny grzech. Kolejna śmierć jest to śmierć fizyczna. Wraz z grzechem śmierć weszła na świat i swoim zakresem obejmuje całą ludzkość. Rzymian 5 rozdział 12 werset czytaliśmy, że przez grzech jednego człowieka śmierć weszła na świat, a przez także i na wszystkich ludzi śmierć przyszła. Poza kilkoma wyjątkami. Enoch został zabrany do nieba, Eliasz, wierzący podczas pochwycenia, zostaną zabrani żyjący do Pana, do nieba. Dowodem tego są rodowody w pierwszej Mojżeszowej. Czytamy: człowiek żył tyle i tyle lat i umarł. Jego syn żył tyle i tyle lat i umarł. I to jest dowód, że śmierć fizyczna przyszła na każdego człowieka. Abel był pierwszym człowiekiem, który został zabity, który umarł przez swojego brata Kaina. Każdy człowiek i reszta stworzenia jest podana śmierci i znikomości z powodu grzechu. Nie tylko umieramy, nie dzieje się to nagle, ale nasze ciało jest poddane procesowi śmierci. Umieramy każdego dnia. Starzejemy się, to w inny sposób umieramy. Wiedział o tym dobrze Mojżesz, w psalmie 90 o tym mówi. Giniemy bowiem od Twojego gniewu, jesteśmy przerażeni Twoją zapalczywością. Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza. Wszystkie nasze dni przemijają z powodu Twojego gniewu. Nasze lata nikną jak westchnienie. Liczba naszych dni jest jak lat 70, a jeśli sił starczy, lat 80. A to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie. bo szybko mijają, a my odlatujemy. Grzech spowodował duchową śmierć, śmierć fizyczną, ale to wszystko prowadzi do tej ostatniej śmierci, do śmierci wiecznej. Wieczna śmierć oczekuje tych, którzy umrą fizycznie, będąc duchowo umarłymi. Jeśli umrzesz, nie pojednawszy się z Jezusem Chrystusem, jeśli umrzesz bez pokuty, bez upamiętania się, bez położenia swojej ufności i wiary w Tego, który jedynie jest Zbawicielem tego świata, oczekuje Cię wieczna śmierć. Jest to wieczna Boża kara w jeziorze ognistym. Nie oznacza to, że ich już nie będzie, że umrą i znikną, że ich nie będzie, ale że będą oddaleni od wieki, od Bożego miłosierdzia i łaski, doświadczając przez całą wieczność słuszną karę i Boży gniew. Izajasza 66 rozdział o tym mówi, Mateusza 25 rozdział 41 werset mówi o wiecznym ogniu, o wiecznej karze. W objawienia 20 rozdziale 11 i 15 wersecie mamy skutek sądu ostatecznego, zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. I Jan nazywa to drugą śmiercią. Tą śmierć wieczną nazywa drugą śmiercią. Objawienia 20 rozdział i 6 werset, 21, 8 werset. 20 rozdział, 6 werset. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. I 21 rozdział, 8 werset. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy i bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Śmierć wieczna. Wieczne oddzielenie od Bożej miłości, od Bożej łaskawości, od Bożego miłosierdzia, ale wieczne stawianie w stanie twarzą w twarz z Bożą karą i z Bożym gniewem. Więc to jest skutek grzechu, to jest skutek upadku. Upadek, grzech wpływa na nasze osobiste odczucia, to, że jesteśmy rozczarowani grzechem, że czujemy winę z powodu naszego grzechu, wpływa na nasze relacje z Bogiem, z innymi ludźmi i dotyczy sfery stworzenia, naszej relacji ze stworzeniem. I konsekwencją grzechu jest również śmierć. Zarówno śmierć duchowa, fizyczna, jak i wieczna. Wieczne oddalenie od Boga. Przerwa, chwila przerwy, 10 minut do za 15 i później poprosimy brata Marcina.